Dzień dobry, moi drodzy. Lecimy. Tak dostaliśmy informację od pan Braza tam. Dzień dobry, moi drodzy. Wszystkich was witamy na pokładzie w kolejnym odcinku Pop Science Extra i oczywiście wszystkich wspierających, wspierające patronów, patronki i...
patroniątka.
Następnym razem się zamienimy.
Dobrze, zamienimy się następnym razem.
Cześć, Leszku, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o danych, o
twoim, śmieciach.
O śmieciach. O śmieciach w twojej pracy, można
nie
powiedzieć.
Nie tylko w mojej, bo ja tak myślałem, żeby ogólnie uświadomić, tak. Żeby sobie uświadomić, jak wiele jest w przestrzeni tej informatycznej, ale też w przestrzeni takiej generalnie informatycznej, publicznej, jak wiele jest generowanych treści, treści, które w większości dla każdego z nas osobno są zwyczajnie śmieciami.
Tak.
No bo my wybieramy sobie treści. Jeżeli jesteśmy wśród widzów Astrofazy, a wśród patronów Astrofazy w szczególności, są osoby, które... Myślę, że myślą, są w stanie wykoncypułować to, czego chcą, są w stanie jakby wybrać treści dla siebie odpowiednie i świadomie je też przetwarzać. Natomiast tych treści, które są wszędzie naokoło, jest tak dużo. Ja nie mówię, że one są złe, tu nie będziemy mówić o...
Ale nie wszystkie są dla nas.
Nie wszystkie są dla nas, nie wszystkie są na jakimś tam z naszego punktu widzenia odpowiednim poziomie. Nawet gdybyśmy brali jakąś średnią, to większość są te dane na niskim poziomie. Jest mnóstwo danych, które tak naprawdę dla 99,99% ludzi są zupełnie niezjadliwe, dlatego że generowane są przez systemy akwizycji danych, systemy rejestracji danych bardzo szczegółowego jakby znaczenia. Także tego jest naprawdę dużo. I tutaj.
Czyli musimy być jak takie szopy, które sobie po tym śmietnisku chodzą i tu cytrynkę, tak. Tu coś tam, prawda, wyciągają, to co nas tak naprawdę
powiem
interesuje.
Ci tak, bo to jest coś takiego, że ja gdzieś tam zadałem pytanie, chyba w Google'ach niedawno, ile jest generowanych danych dziennie na świecie. I wyszła informacja, że jest to już kilkaset, tam zdaje się 350 coś tam, egzabajtów. Tyle egzabajtów danych. Więc uświadommy sobie, że w naszych telefonach, jeżeli mamy topowy telefon, no to mamy gdzieś tam terabajt przestrzeni, która jest nam udostępniona. W naszych laptopach mniej więcej tyle samo. Kupujemy laptop i tak naprawdę nasze laptopy dzisiaj i telefony mogą gromadzić dla nas większe ilości danych, czyli możemy tych zdjęć, tam filmików nagrywać dużo, bo rzadko kto coś innego robi z telefonem. Natomiast to wszystko jest zapisywane na dyskach, za które dodatkowo płacimy, tak? No, w zależności od tego, czy mamy Apple, czy mamy tam te systemy Android, no to albo dysk, albo ten Google, albo jakieś tam te App Store, czy inne tam tak. te miejsca, nie wiem. Ja to mam ten problem, że w moim laptopie, który jest Apple'owym laptopem, nie zapłaciłem za to dodatkowe miejsce. I co chwila mi mówi, że brak już miejsca. Ja mówię, ale na dysku mam miejsce, ale nie mam na wirtualnym, a on chce wszystko wrzucać na wirtualny i ciągle mnie próbuje namówić do tego, żeby...
Steve Jobs tak naprawdę został zdigitalizowany i łaknie danych.
Natomiast słuchaj, no więc ten terabajt. Gdy mamy komputery jakieś takie, tak jak ty tutaj masz komputery, no to musisz mieć tych terabajtów już tam kilkadziesiąt, żeby nagrywać te filmy, gromadzić, przetwarzać, zanim wyślesz je na dyski Google'a, które są jakby powiązane z platformą YouTube. Ale to już jest, nie wiem, 10-20 terabajtów, może trochę więcej.
Tu chyba jest 10 maksymalnie, bo to jest kilka dysków, ale kilka one nie są
dysków
duże raczej.
Po 2, po 4, teraz 4-terabajtowe dyski to już jest, tak. To już jest taka chyba norma.
W drugim pomieszczeniu mamy taki dysk 10-terabajtowy.
No to jest tak, no więc to jest tyle. Teraz gdy ja wezmę małe jakby serwery u siebie w pracy, które gromadzą częściowo informacje, nie surową, nie te wszystkie informacje, które jakby spływają z radioteleskopu LOFAR pojedynczego, to już są macierze dyskowe rzędu połowy petabajta. Jeden petabajt to jest 1000 terabajtów, czyli takich dysków tam już musi być całkiem sporo.
Czyli tak? 500 terabajtów.
Tak, 500, no, czyli około 100 dysków 5-terabajtowych. I tam jest tych miejsc na dyski, tych slotów. To muszą mieć specjalne dyski o podwyższonej jakby jakości, żeby się nie zepsuły, bo tam mnóstwo operacji jest na nich wykonywanych. Więc to są tego typu wielkości. Tego już raczej w domu nikt nie ma, chyba że prowadzi jakąś działalność właśnie albo jakoś gromadzi dane o sąsiadach, tak?
Dane o sąsiadach. 60 petabajtów
tak,
w osiedlu.
Tak, ma ileś tam. Ale teraz zobaczcie, jak to wygląda. Coraz większe te kamery, coraz jakby bardziej rozbudowane. Technologie związane z kompresją danych, w zasadzie one już osiągnęły taki swój szczyt. No a jak mamy 10 tych megapikseli albo 60 megapikseli, no to już jest różnica. To już jest troszeczkę więcej informacji. Sami możecie się przekonać, ile miejsca na dysku zajmuje mały plik z kamery 1-megowej i z kamery takiej tam 50-megowej, co jak się okazuje, jak zmieniałem telefon jakiś czas temu, jest już normą. Tak? Mówię, bez sensu, takie duże te kamery, no ale no coś z tym się robi, one są, nie wiem, lepsze pod różnymi...
Wiesz co, bo one sobie obrabiają bardzo mocno te zdjęcia i jak mają więcej tych megapikseli, to mają więcej danych, więc można powiedzieć, że bardziej przypominają rzeczywistość.
Tak,
generatywna fotografia. Tak,
ja tego nie kwestionuję, natomiast faktem jest, że te zdjęcia, które zapisujemy w rozdzielczościach już nie HD, ale tam 4K albo nawet więcej, że one zajmują dużo więcej miejsca. Tak. Gdy nagrywamy film HD albo film 4K, no to wiadomo, że minuta filmu zajmuje zdecydowanie więcej miejsca i to też powoduje, że coraz więcej tej przestrzeni zajmujemy.
Poczekaj, ile zajmuje pan Braz taki plik, jak kończymy Pop Science nagrywać w 4K? 60 gigabajtów.
No to teraz zobacz, to są 2 godziny filmu, no. A ja pamiętam, że swego czasu też mi wchodziły te filmy. Zwykła płyta CD 700 mega, czyli mniej niż 1 giga, to był 1,5-godzinny film fabularny, nagrany tam w formacie AVI czy w jakimś innym skompresowanym formacie. Więc oczywiście był to film w niewielkiej rozdzielczości, że tam nie było widać, o tak jak teraz możecie powiększyć sobie i każdego tam pora tak zobaczyć, czy...
I selera.
Tak, wygnieciony czy nie. Więc czy każdy włosek tam w uchu
aktorki
wystający.
Aktorki w Hollywood zaczęły narzekać tam parę lat temu, jak te kamery w wysokiej rozdzielczości zaczęły wchodzić.
Także... No i to generuje też jakby dodatkową przestrzeń, wymaga to dodatkowej przestrzeni w czasie generowania filmu, dlatego te telefony są zaopatrzone w dużo tej pamięci, na której są zapisywane, ale też musimy sobie zdawać sprawę, bo myślę, że za chwilkę przejdziemy do tych kwestii związanych z też tymi naukowymi danymi, żeby też sobie zdawać sprawę, jak ich jest dużo, ale przejdźmy, czy rozpocznijmy od tych danych takich popularnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I ja tutaj znalazłem informację, że według takich najnowszych danych w każdej minucie jest fajne, bo Chuck Norris mi się zaraz przypomina, który obejrzał cały internet, tak? On zna cały internet, on zna całego YouTube'a.
To on ci tam odpisał.
W każdej minucie jest uploadowanych około 500 godzin materiałów YouTube'owych. W każdej minucie. 500 godzin. I teraz wyobraźcie sobie, że nawet jakbyście przeglądali to z dużym przyspieszeniem, czy jesteście w stanie obejrzeć całego YouTube'a?
Tylko Chuck Norris.
Tak. W YouTubie, wiesz, ja taką też tutaj grafikę znalazłem, ile jest już godzin materiału, to są już biliony godzin. To są w YouTubie jest tak dużo materiału, że ja nie wiem, czy sztuczna inteligencja, jak ktoś ją poprosił, żeby obejrzała wszystko, to się załamała i popełniła seppuku.
Dokładnie.
Tam u kogoś czat po prostu zaczął.
Nie. Proszę, skasuj.
I to nie dlatego, że nie da rady, tylko dlatego, że poziom niektórych jak w Obcym. Natknęła się na Zenka Martyniuka.
Słyszy? Jak w Obcym, nie? Tam było, wiesz, kill me. Skasuj mnie.
Dokładnie. To daje, jak się tam średnio jakby weźmie długość materiałów, to daje wiele tysięcy filmów na minutę, tak? Mhm. I to jest upload, tak? Tyle tysięcy filmów na minutę. I teraz, wiesz, też znalazłem, bo są takie infografiki, kolorowe infografiki, to może jakiś tam link podamy, bo to są Domo, to jest taka firma, która się specjalizuje i z roku na rok ona takie infografiki
przygotowuje.
Słuchajcie, to jest niewiarygodne dla mnie. W ciągu każdej minuty ściągany jest materiał streamingowany, filmowy, no bo te wszystkie tam streamingowe, te Netflixy takie. I inne, który liczy sobie łącznie 43 lata. Czyli 43 lata materiałów filmowych.
Okej.
Na minutę są oglądane przez ludzi. No ale tutaj na dole tej grafiki, akurat nie tej, którą tak masz ilość osób, które korzystają z internetu i to jest za rok 23. 5,2 miliarda.
Gdzie 10 lat wcześniej to było 2,1 miliarda.
Tak. Tak przyrasta liczba użytkowników internetu. No i oczywiście, no możemy tutaj sobie szukać, tak, ile na Facebooku jest dodawanych, ile jest...
4 miliony postów w ciągu minuty.
Tak, ile jest dodawanych tych tweetów na tym teraz X-ie, tak, czy Twitterze, czy jakkolwiek.
360 tysięcy.
360 tysięcy na minutę.
Poczekaj. Wiesz, ile razy odtwarzane są w ciągu minuty piosenki poprzez fanów Taylor Swift?
No właśnie, to widzę, bo mam tą infografikę. 69,5 niemalże tysiąca razy na minutę.
Na minutę.
A czy wiesz, ile Astrofaza jest oglądana na minutę?
Na minutę? Na minutę byłoby ciężko, ale możemy to sprawdzić, bo mamy też
No bo masz statystyki. To
weź, raczej bo... godzinowo.
Słuchaj,
jest.
Jesteśmy, nie wiem czy ten...
Poczekaj, bo tak, w kwietniu teraz mamy do 16 są te statystyki. 707,1 tysięcy godzin zostało obejrzanych
Na miesiąc.
To jakby nie się... na miesiąc, do 16 kwietnia.
Ach, no to...
Do 15 powiedzmy, czyli tam 1 400 000 godzin mniej więcej miesięcznie. Chociaż akurat teraz o 200 tysięcy mam mniej w tym miesiącu.
Milion czterysta.
No niech to będzie 1,5 miliona godzin.
Dzielisz to na 30, dzielisz to na
to właśnie to zrobimy.
3600.
1 500 000. 1 500 000, tak. Dzielimy to na
30
dni,
podziel na 24, podziel
na 60, czyli 34,7 na minutę godzin jest.
34 godziny na minutę.
Tak, czyli cały dzień w minucie się.
Kurczę. Półtora dnia w minucie.
Tak, półtora dnia w minucie.
Czyli zobaczcie, teraz my jak tutaj sobie gadamy przez minutę,
To już dużo dni obejrzano na Astrofazie.
Boże, to jest po prostu...
15.
To jest niewiarygodne. Jak to niesamowicie się rozrasta.
Efekt skali. Efekt
tak,
skali.
To jest efekt skali.
520 godzin zostało obejrzanych materiałów na Astrofazie, odkąd tutaj zaczęliśmy nagrywać ten odcinek.
Kurczę, to jest po prostu, to jest niewiarygodne.
No.
Oglądajcie to, jeszcze bardziej musicie oglądać. Musimy przebić Taylor...
Tak, tysiąc, Taylor Swift musimy
przebić. Taylor Swift musimy przebić. To. Musimy, bo ona ma... tutaj jest tysiąc, tak, a ona ma 25 tysięcy. No to Astrofaza musi przebić Taylor
Słuchaj,
Swift.
Ale wtedy... to jesteśmy tylko 25 razy gorsi niż Taylor Swift pod tym względem.
No, ja, a jak przekroczysz... Źle. Namawiajcie wszystkich, to Piotr zmieni imię na Taylor.
Albo na Swift.
Albo na Swift. Taylor. Będzie Taylor Kosek.
Słuchaj, no ale no, jest tego niesamowicie. 241 milionów e-maili wymienianych w ciągu minuty, co pokazuje, że dalej newslettery mają rację bytu. Mój drogi, co minutę przeciętna osoba... Przeciętny tak. użytkownik internetu produkuje około 102 megabajtów danych. No my tutaj więcej.
Przeciętny człowiek.
Tak, przeciętny człowiek.
Czyli tak średnio trzaska te zdjęcia, coś robi.
Tak, tak, pisze
tak jak
coś.
My tutaj nagrywamy to, co tam na dysku potem w postaci
Dokładnie.
tych
czyli, Dokładnie.
Ale to przeciętny człowiek, bo jeden siedzi gdzieś teraz sobie z książką.
No my robimy 60 gigabajtów, a ktoś robi zero prawie.
A ktoś
nie?
robi zero, średnio wychodzi, ale to jest... Zobacz, czyli przeciętnie na minutę ile tam
102
jest?
102 megabajty.
102 megabajty, czyli tak naprawdę kilka zdjęć na minutę wrzuca, tak?
No myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt. Nie?
Tak, przeciętnie.
Google, jak sobie weźmiemy, 6,3 miliona wyszukań różnych haseł na minutę. 6,3 miliony wyszukań haseł na minutę. Ciekawe, ile to wzrosło, od kiedy sztuczne inteligencje, różne czaty i tak dalej też wyszukują.
Słuchaj, chat GPT, prawie 7 tysięcy zapytań tych promptów na minutę. Mm-hmm. Prawie 7 tysięcy promptów na minutę, czyli no taki prompt, no to też trzeba opracować, bo to, tak. żeby coś osiągnąć, no...
Chyba, że ktoś, która godzina pisze.
No chyba, że ktoś... Tak jak
to
ja...
wtedy szybciej.
Ja teraz, wiesz co, tak żeby jak sam siedzę, to czasami włączam ten czat, taki miły głos, mówię cześć, co porabiasz, mówię do czatu. I on, chcesz porozmawiać, a z Kubana się nauczyła, ta moja. Aha. O jakiej książce chcesz dzisiaj porozmawiać?
O, proszę bardzo, to już jesteś na etapie, wchodzisz do baru, a barman pyta to, co zawsze.
No tak, to jest, wiesz.
Ale słuchaj,
czat się uczy.
To ci powiem, później ci po programie podrzucę inny model, który jest stricte do właśnie konwersacji zrobiony i zobaczysz, że przy nim ChatGPT to jest zacofany Amish, mój drogi, tak. pod tym kątem. No.
A przyzwyczaiłem się do głosu tej mojej Scarlett
Johansson. Tamten zresztą jest po angielsku tylko, ale powiem ci, że sposób komunikacji jest jak w Star Trek dosłownie. Nie? Ale no dobra, my dzisiaj nie o tym, ale na pewno też trzeba będzie zrobić w ogóle odcinek, myślę, Pop Science o takich sztucznych inteligencjach, bo się pozmieniało mnóstwo od czasu, kiedy robiliśmy ostatni.
Tak.
Ale wróćmy do tych danych, no bo jak widzimy jest tego zatrzęsienie, to jest po prostu coś niebywałego. Niebywałego. Słuchaj, 30, to też jest ciekawe, że zobacz, że też pociąga to pewną kryminogenną działalność, bo aż 30 ataków, tutaj akurat są te DDoS ataki, czyli że próbujesz przeciążyć serwer na przykład jakiejś strony, jest aż 30 w ciągu minuty.
Tak.
I to będzie rosło, cyberprzestępczość będzie rosła. Nie dalej jak wczoraj do mnie dzwonili, próbowali dane wyłudzić, że są z banku i tam kredyt, coś tam, teges i tak dalej.
Jak do mnie dzwonią, to dzwoni przypadek, a ja mówię, już podaję PESEL, numer konta
i numer buta.
Wszystkie i numer buta, wszystko już...
Ja powiedziałem, że jestem wróżką, a wróżki niestety nie dostają kredytów w naszym kraju.
Noszę tylko szklane pantofelki.
Pani troszkę spanikowała i później mówi, ale no nie, ja wiem, że teraz to tak dużo jest oszustw i tak dalej. Ja już się rozłączyłem po prostu.
Ale to jeszcze to, co podajemy, czy trzeba mieć też tu na uwadze, że to są dane za 23 rok.
Sprzed dwóch lat.
Tak, czyli teraz to jeszcze, bo to wszystko rośnie w tym momencie eksponencjalnie.
Zwłaszcza ChatGPT, tych promptów jest zdecydowanie więcej, bo wtedy
więcej.
Dopiero to ruszało, a teraz już mamy to rozkręcone dość
czyli
mocno.
Podejrzewam, że to już są naście albo 10 tysięcy tych.
Dokładnie.
Ja sam w ostatnim roku dopiero jakby zaczaiłem, jak to działa, wykupiłem sobie tam pewien jakby abonament w tym czacie GPT i...
Na książki abonament.
Na rozmowę o książkach, tak?
Dokładnie. No dobra, więc to jest taki nasz... Ciekawostka jest. Zauważ, że nie ma tutaj wyszczególnionego, chociaż to jest poukrywane, podejrzewam, w tych wszystkich rzeczach, tak. Ale tutaj patroniątka niech zasłonią uszy. No, Afia, wiadomo, co jest w internecie i zawsze mówiło się, że około połowy...
Połowy, jak nie więcej.
To, jest, to są właśnie tego typu treści, no ale myślę, że to jest ujęte też w tych treściach może wideo, jest, w jakichś tam tak. treściach zdjęciowych i tak dalej, nie? No.
Gdzieś tak, no bo tak, tak.
Ale zalicza się to tutaj, to są te dane. Znaczy,
oczywiście, oczywiście my z tego absolutnie nie korzystamy i wy nie też nie, bo...
Bo nie musicie.
Bo nie musicie, tak.
Dobra, więc to jest tutaj wszystko gdzieś tam, to są takie nasze, rozumiem, użyteczne, ale właśnie o to chodzi, że ten ruch w sieci to jest też mnóstwo danych na przykład naukowych.
Dużo danych naukowych.
Mnóstwo danych też tutaj to nie jest uwzględnione, ale chyba nie jest uwzględnione, trzeba by było tutaj jakąś metodologię przeczytać, ale przecież większość ruchu obecnie w internecie, nawet w tym takim normalnym internecie naszego codziennego użytku, to jest ruch botów. Boty się ze sobą komunikują, strony mają napisane pewne aplety, które odczytują boty po to, żeby ściągać te boty do siebie, więc tak naprawdę mamy w swoim internecie, który jest nakładką tak naprawdę nad tym wszystkim, który my oglądamy, pod tym jest drugi internet maszyn, dosłownie Matrix, gdzie te boty się komunikują ze sobą i tworzą treści same dla siebie.
Internet, bo tutaj mamy odwołanie do pewnych jakby narzędzi, tak. z którymi my mamy do czynienia. Natomiast weźmy teraz tak, te boty, które te wszystkie informacje, które wasz telefon przesyła i to nie jest tylko kontakt z wieżą, wysyłanie informacji z wieżą po to, żeby system, ten GSM miał pełną wiedzę, gdzie wy jesteście, żeby wiedział, gdzie przekierować ewentualną rozmowę czy SMS-a. To są informacje, które wasz telefon zbiera i to nie ma się co czarować. O tym już tyle powiedziano. Wasz telefon was podsłuchuje i na bazie tego jakby generuje jakieś pakiety, które są wysyłane. No bo też nie miejcie tego za złe nikomu, bo w momencie, gdy zapisujecie jakiś program, ściągacie jakiś program, są warunki umowy, w większości, no przyznajcie się teraz, kiwnijcie głową, w większości klikacie dalej, 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 tak, tak, tak. I tylko przewijacie szybko na dół, żeby się zapaliła ta możliwość dalej, bo już chcę zagrać w jakąś grę, bo już chcę coś zrobić.
Włączyć program.
Tak, włączyć jakiś program. Już
South Park miał świetny odcinek na ten temat. W którymś tam odcinku właśnie tam klikali te właśnie postanowienia licencyjne, tam ludzie bez czytania tego i po kilku dniach używania oprogramowania przyjeżdżali medycy i zabierali im nerkę.
No tak, no bo to pewnie do tego, oczywiście to dałoby się zakwestionować pewnie w sądzie, ale to co jest ważne, bo znowu do tych telefonów się odwołujemy, czy tam tabletów, jak instalujemy program nawet na chwilę, to o tym musicie pamiętać. Instalujemy program, musimy przejść przez tam klikanie, że się zgadzamy na to, na tamto czy siamto. Czasami robimy to bardziej rozumnie, czasami ustawiamy pewne rzeczy. Głównie chodzi o te ciasteczka, te wszystkie kwestie, które tam gdzieś się sadowią w komputerze. I bardzo często ja też tak mam. No niestety, no, że włączam coś, widzę, że to mi nie odpowiada i deinstaluję program. Niestety, deinstalując program, my nie odinstalowujemy tych wszystkich śmieci, które razem z programem siedzą w naszym telefonie. I to że program wyrzucamy, to nie znaczy, że on gdzieś w tle, bo już się zgodziliśmy. No, tam nie było nigdzie napisane, że jak odinstaluję program, to on odinstaluje automatycznie wszystkie te jakby elementy, które te ciasteczka, które gromadzą dane.
Popatrz, a ja w międzyczasie znalazłem nowszą wersję.
O, no proszę.
Z 2024, czyli rok mamy no później.
I, tak.
Poczekaj chwileczkę. To ty masz odpalone tamto, to możemy porównać sobie troszkę, nie?
No, okej, już to.
Też są jakieś inne dodatkowe, ale już mamy na przykład 5,5 miliona.
Tak.
5,5 miliona użytkowników w 2024.
Czyli o 300 5,5 miliarda,
przepraszam.
Czyli o 300 milionów przyrosło.
Tak, dokładnie. Czyli całe Stany Zjednoczone dołączyły, można
masz
powiedzieć.
Masz ten czat, żeby zobaczyć.
No właśnie,
jak
szukam
on...
tego, czy w ogóle jest, wiesz. Cyber Week Shoppers, Snapchat, to nas nie interesuje. Mhm. 251 milionów e-maili w ciągu minuty. Aha. Czy coś się zmniejszyło, czy zwiększyło?
Tutaj 241.
Czyli zwiększyło się.
Zwiększyło się, tak.
YouTube, TextMess, Siri, Google, Netflix, TikTok, Google AI, Gemini. No 8574 odwiedzających mamy w Gemini Google'a. Mm-hmm. Tutaj GPT akurat tutaj... Nie załapał się w tym
przypadku. To są jakieś inne rzeczy są. A tak. Instagram masz, ten Instagram?
Już patrzę, jest YouTube. Mm-hmm, 3 miliony, ale są teraz wyświetlenia tylko, więc trochę bez sensu, bo ciężko porównać sobie, ale podejrzewam, że mają surowe dane też, które można porównywać. 3,5 miliona praktycznie wyświetleń na minutę.
No, także jest, no to rośnie. Tak,
138
ewidentnie.
Milionów rolek wyświetlonych na Facebooku i Instagramie. Kurczę, w ciągu minuty.
To jest, tutaj było użytkowników postów 4 miliony, tak, postów na minutę. No to jest, powiem tak, dynamika jest, bo wzrasta liczba uczestników, ale też wzrasta liczba osób, które ten czas spędzony przed telefonem też rośnie. Dlatego no nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten program, kiedy on jakby wskoczy w ramówkę Astrofazy. Akurat teraz, gdy to nagrywamy, jesteśmy w tej kampanii politycznej, tam prezydenckiej, gdzieś tam na jakimś półmetku, gdzie są te tarcia między politykami. Mi się jedno tylko spodobało w tych wszystkich rzeczach, że zaczęto poruszać, któryś tam z kandydatów rzucił hasło ograniczenia w użytkowaniu telefonów w szkołach podstawowych, bo dzisiaj należy ta kompetencja do dyrektora szkoły i rzadko który dyrektor jakby decyduje się na to, żeby zakazać używania telefonu na terenie szkoły, no bo rodzice są też roszczeniowi i nie chcą na to pozwolić. Chcą, żeby dziecko miało telefon, żeby mieć jakby coś, kontakt, bo nie chce im się jechać do szkoły, czy dzwonić do szkoły, żeby wywołać dziecko do telefonu, czy coś takiego. Ale myślę, że to jest takie hasło dosyć ważne, dlatego że dzieci bardzo dużo czasu spędzają jednak przed ekranem telefonu. A to jest ten czas, kiedy kształtują się też nawyki, kształtują się jakieś też te połączenia w mózgu, jakoś tam się łączą ze sobą, tworzą jakieś ścieżki i to może na trwałe.
Ścieżka do Leszka. Wszystkie ścieżki prowadzą do Leszka, także tak. Jak macie jakieś pytania, to ten. No ale zgadzam się, że tutaj jakby no najprostsze oczywiście to jest zbanować, a najlepsze by było wymyślić, jak to zrobić, żeby jednocześnie nie odcinając od technologii, no bo siłą rzeczy tego się już nie da zawrócić, to nauczyć mądrze korzystać z tej technologii, tak. To by było chyba tutaj ale w ogóle już najlepsze.
Na poziomie, słuchaj, no też słyszymy o takich rozwiązaniach. Ja nie używam tego programu, nie wiem, czy ty używasz TikToka.
Nie.
Ponoć, nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, tylko się opieram na tym, co gdzieś tam usłyszałem, że twórcy tego oprogramowania, a jest on, został stworzony w Chinach, że oni inaczej te treści rozdzielają i algorytmy inaczej działają w Chinach, gdzie więcej treści takich bardzo jakby proedukacyjnych jest przesyłanych.
A nawet nie muszą tego algorytmicznie, myślę, rozwiązywać, bo tam po prostu dbają właśnie o to, żeby ci, wiesz, przez to, że ta gospodarka, że to społeczeństwo trochę inaczej jednak wygląda niż u nas, bardziej przypomina pewnie PRL, podejrzewam, gdzie tak. Troszeczkę odgórnie się planowało pewne rzeczy dla obywateli, to mogą sobie pozwolić na właśnie taką na siłę edukację w pewien sposób i tam wręcz wybierają tego typu treści, które potem algorytm podsuwa w większej liczbie. No, na tym to polega. A swoją drogą zawsze możesz jeszcze szachermacher zrobić, żeby jeszcze bardziej to działało, to jest oczywiste. Natomiast no problem jest taki, widzisz, to jest właśnie to, że dziecka z kąpielą nawet to już nie można powiedzieć, że nie wylewajmy, to się nie da wylać. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie technologia jest tak przesiągnęła rzeczywistość, że nie możemy, jak to się mówi pięknie, cyfrowo wykluczać młodych ludzi, bo po prostu nie odnajdą się potem w rzeczywistości, która ich zastanie, ale trzeba koniecznie coś zrobić z tymi treściami, które, wiesz, patrzymy sobie na to wszystko tutaj, na te dane, ich jest mnóstwo i że te nasze młode osobniki są zalewane tymi danymi. Tak. I większość z tych danych, tak jak już powiedzieliśmy, to są śmieci, naprawdę to są śmieci, to nie jest w ogóle wartościowe. Jak patrzę na te rolki i to nie jest, wiecie, jakieś sarkanie starego dziada, tylko taka jest prawda. To są rzeczy, które a rozwalają gospodarkę dopaminową w mózgu. My dlatego stronimy strasznie od rolek. Nas tak. YouTube zmusza do tego, żebyśmy my rolki robili, bo inaczej nie docieramy do nowych widzów. Wiesz, jedyne, na co gdzieś tam się kusimy, to zrobić co jakiś czas rolkę na zasadzie, że wstawiamy fragment rozmowy z zaproszeniem do całej tej rozmowy długiej, bo to jeszcze aż tak ci tego mózgu nie mieli, jak wiesz, jak zmieniające się co 3 sekundy świecące na różne kolory, zmieniająca dlatego, się muzyka, dlatego, to robi po prostu siekę z mózgu.
Dlatego
niestety.
U mnie jest jakby zasada, też w domu taką mamy, o telewizję oglądamy rzadko, jakieś wiadomości, tak się zdarza, no, żeby wiedzieć, co jest na świecie. Czasem jakieś filmy.
Są lepsze rzeczy niż wiadomości.
Natomiast bloki reklamowe, jest już automatyzm u nas, że po pierwsze jest wyłączanie dźwięku, bo ten dźwięk niby zgodnie z prawem on nie może być wyższy, natomiast widmo dźwiękowe daje nam inne wrażenie. Mm-hmm. I oni, twórcy reklam, tak zmieniają widmo, że poziom dźwięku jest ten sam, natomiast wrażenie daje nam większy hałas, większą głośność reklam.
Tak.
Więc wyłączenie, bo to działa jakby działa źle. I też ja często zmieniam kanał, staram się albo wyłączyć, albo taki opcja wyciszenia, tak, wyłączenia tego obrazu, tak, takiego stonowania obrazu, po to, żeby też te bodźce takie wizualne, tak? Mhm. Bo nawet jak nie patrzysz w ekran, to gdzieś
miga
ci ten obraz.
No to prawda, więc jakby no to trzeba tutaj na pewno zwracać uwagę, to co wiesz, sarkastycznie, dowcipnie bym powiedział bardziej. Na początku mówiłem o tym, że musimy być takimi shopami, którzy na tym śmietnisku całym sobie wybierają, wiesz, co lepsze skórki, co lepsze odpadki, co lepszego ziemniaczka tam podgniłego i tak dalej. No to właśnie tacy musimy być i tak naprawdę tego trzeba chyba uczyć dzieci nasze, żeby potrafiły to filtrować. A jest to cholernie trudne, zwłaszcza w takim wieku, kiedy tracisz autorytet, co jest naturalne, na rzecz środowiska, które jest dookoła, ono jest jakie jest.
Tak, moi drodzy, podpowiem wam tylko tyle. Jedną rzecz, która jest niezwykle ważna i niezwykle istotna, bo pewnie ogląda nas dużo osób młodych, takich, które może mają już swoje małe dzieci, albo będą miały, albo mają te patroniątka. Mimo wszystko, jak macie patroniątka, to takie, no, nie pozwalajcie im oglądać. Bardzo mocno dbajcie o to, żeby ja wiesz co, wiedząc, jak to działa na młode umysły, to horror w głowie, tak, mm-hmm, się rodzi, dreszcz w głowie, jak widzę niemowlaki w wózkach, które są uspokajane tym, że coś się rusza, tak. Mm-hmm. Rodzice zaniedbują własne dzieci dla własnej wygody, dając im tablety czy telefony.
Dla wygody albo z faktu takiego, że zapierdzielają od rana do wieczora i tak naprawdę, wiesz, no, każdy mózg ma pewną wytrzymałość. Nie? Więc też nie zawsze myślę, że to jest tylko czysta wygoda. Czasami niestety to po prostu jest wymuszone przez rzeczywistość. No nie? I to jest jeszcze straszniejsze.
Ale trzeba dbać. W jednym i w drugim przypadku robimy krzywdę. Mm. Przy czym w tym drugim jeszcze sobie, bo zapierdzielamy od rana do wieczora. No bo po co? Żeby podwyższyć sobie standard życia, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że tworzymy w tym momencie dziecko, które być może za chwilę trafi do szkoły specjalnej, bo będzie miało te różne dolegliwości typu jakieś takie nadpobudliwości, jakieś dziwne zachowania, stany lękowe, nie wiadomo co. Coraz więcej jest tych dzieci w szkole specjalnej. No, moja Marzanna uczy w takiej szkole i coraz więcej tych dzieci trafia. One są jakby, niestety, większość z nich to są dzieci zaniedbywane przez rodziców. Te, z którymi rodzice nie spędzają czasu, nie wychodzą na spacery do lasu, nie wychodzą wspólnie, nie wiem, nie bawią się wspólnie, tylko właśnie dzieci dostają telefon, bo to jest najprostsze. Ale ja bym
tak
o czym innym,
wirtualna
bo w tym
niania.
Momencie już zaczynamy, wiesz,
nie,
zaczynamy takie głupoty. Natomiast to zaśmiecanie przestrzeni informatycznej jest związane też niestety z tym, że większość państw, większość społeczeństw jest coraz bardziej kontrolowana. Mhm. Coraz większa jest kontrola i już nie mówię o tych słynnych Pegasusach, tak, do kontrolowania treści, bo nie musi być wcale Pegasusów, żeby takie czy inne organizacje pozyskiwały nasze treści. My sami świadomie wpisując te wszystkie rzeczy do Facebooka powodujemy, że nasze akta, taki cudzysłów sobie, one rosną, że tworzone są już nie tylko, bo to myślę, że to jest wiedza dla was oczywista, tylko dokończę, nie tylko tworzone są nie tylko tworzona jest pewna dokumentacja, dzięki której dobierany jest kontekst na wasze wole, na wasze te reklamowe jakby konteksty, ale co więcej, na bazie waszej aktywności. Dzisiaj wszystko jest w internecie. Bilety lotnicze. Mm-hmm. Ja wybieram się na majówkę w podróż, mam te bilety, już kalendarz wie, mój, że mam te bilety, wie kiedy wylecę, dokąd. Google już wiedzą.
Aplikacja Google'a Złodziej Plus i może sobie sprawdzić, kiedy cię w domu nie ma.
I to swoją drogą. Natomiast ja już mam reklamy podsyłane pod kątem mojego wyjazdu majówkowego, pod kątem tego, co ja będę robił tam, gdzie polecę. No. To jest, tworzone są już nie tylko kontekst związany z tym, co zostało zgromadzone, ale kontekst jest tworzony w połączeniu z pewnym robieniem takiej, czy tworzeniem takiej macierzy prawdopodobieństwa na bliższą i dalszą przyszłość naszego zachowania. I to jest niepokojące, że system...
Ale to wchodzi w to.
Tak.
W sensie to są dane, które są tutaj. To nie są jakieś dodatkowe dane.
To nie są. To znaczy wszystkie dane, które my niestety żyjąc w świecie cyfrowym generujemy na nasz temat. Mhm. Czyli my jesteśmy takim podmiotem związanym z tym, że jest dodatkowo generowana specjalna pula jakby informacji, która dotyczy nas.
Czyli takie metadane dotyczące danych po
tak,
prostu, nie?
Ty tworzysz tutaj wszystkie dane,
a systemy tworzą dodatkowe dane, które nie są uwzględnione w tych wynikach, no bo nie są, które opisują te dane i tworzą pewne powiązania
wiesz
między
co?
Nimi.
Tutaj by się przydał, może oglądaliście, w Pop Science to nie raz polecał, jest film 12 małp z bratem Pittem i Bruce'em Willisem w głównych rolach. Film Terry'ego Gilliama. Genialny film o podróżach w czasie i genialny, naprawdę jest jeden z inteligentniejszych filmów. Mm-hmm. Brad Pitt gra tam człowieka troszeczkę szurniętego i on opowiada. Wszędzie nas obserwują, czytają nasze mózgi i tworzą matrycę prawdopodobieństwa, wiedzą co zrobimy za rok i za dwa. I jak ten film wszedł w latach 90., to ja mówię, Jezu, no to jest fantastyka. Dzisiaj to jest rzeczywistość. Tak. Systemy wiedzą na bazie tego, co robiliśmy, jakie mamy plany, co wpisujemy i znają nas na tyle, że przewidują, z bliższą i dalszą przyszłością, z pewnym prawdopodobieństwem, co nas spotka i podsyłają nam sugestie z tym
związane. Co ciekawe, to działa też w drugą stronę, bo tutaj przywołam drugi film, czyli Incepcja, gdzie w Incepcji chodziło o to, żeby taką incepcję wykonać, właśnie tak. Zasiać jakieś ziarno idei, która potem kiełkuje.
A, to jest oczywiste.
A taka liczba danych, ilość właściwie danych, bo jest niepoliczalna już w tym momencie, taka ilość danych, którą dysponuje na przykład jakaś platforma, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to raczej tam się używa tego, bo środowisko jest takie, gdzie można użyć sprzężenia zwrotnego i w drugą stronę też robić, że przecież były badania pokazujące, jak media społecznościowe mają wpływ na nasze emocje, na nasz stan psychiczny i higienę psychiczną też. Właśnie poprzez podsuwanie różnych danych, bo tworzą się bańki, my w tych bańkach siedzimy, przez to ciężko jest gdzieś tam wyjść, bo to wymaga jakiegoś wysiłku, tak, żeby przeskoczyć sobie na to jako ten shop drugie śmietnisko i tam zacząć wybierać, bo już znasz swoje śmietnisko, tu masz swoich kolegów shopów i się dobrze w tym wszystkim czujecie. ale przez to, że jesteś właśnie ograniczony taką informacyjną bańką, przez to, że tak naprawdę konsumujesz treści, które są generowane w jakiś tam sposób albo przez współshopy, albo przez sztuczne shopy, które też generują teraz dużo treści, to może to wpływać na twoje samopoczucie, no bo nagle może ci się wydawać, że jest bardzo źle, bo jedyne dane, jakie będziesz dostawał, to te, które będą pokazywały złe strony. A wiesz, jak patrzysz cały czas, że jest źle i nie widzisz tego, że przy okazji jest też całkiem nieźle w innych aspektach, no to twój poziom, że tak powiem, zadowolenia z życia niestety spada, nie? Więc są opracowania psychologiczne, które wprost łączą stany depresyjne, stany lękowe nawet przede wszystkim bardziej, tak, z używaniem mediów społecznościowych i że jest to celowo tak naprawdę umyślnie...
obniżanie samopoczucia.
Tak, bo wtedy dłużej w tym siedzisz, więcej reklam obejrzysz. Wiecie, tu najgorsze tak naprawdę, moim zdaniem to jest dużo gorsze. Tu nie ma spisku jakiejś narodowości, która chce
to
nas w ten sposób...
To jest samonapędzające.
Dokładnie. I to jest jeszcze gorsze, bo tak naprawdę nie ma wroga, z którym można walczyć, bo to my sami sobie tak naprawdę te krzywdy robimy, nie?
Tak. No i przechodzimy do kolejnego jakby poziomu, bo mówimy o tym, o tych śmieciach w internecie. Oczywiście śmieci to w cudzysłowie, bo są to informacje zawsze takie, które gdzieś trafiają i gdzieś są wykorzystywane. Mhm.
Czyli opuszczamy nasze śmietnisko, idziemy na inne.
Idziemy na inne śmietnisko. Śmietnisko internetu rzeczy. Internet rzeczy, czyli rzeczy, które za pomocą internetu ze sobą gadają albo gadają z bazami danych. Słuchajcie, kupując cokolwiek w sklepie, poprzez...
Gruszki.
Poprzez, no gruszki, tak. Kładziemy na wagę i tam pani kładzie na wagę, wpisuje kod. Przez łącza internetowe sprawdzany jest tam ten kod gruszek, jaka jest aktualna cena z bazy danych, która to cena jest tam gdzieś wywieszona, ale to wiesz, kasa nie wie. Mhm. Kasie trzeba wskazać, co to jest za towar. Oczywiście kasa dosyć często dzisiaj te samoobsługowe kasy, z których coraz częściej korzystamy, mają kamery i już nam podpowiadają. To jest albo gruszka, albo jabłko, więc wtedy my, jeżeli ona mówi gruszka albo jabłko, jabłka po 4 zł, gruszka
patrzę,
po 6.
Patrzę, że taki arbus to arbus.
No dobra, niech będzie jabłko, gruszka. Niech będzie ten winogrona bezpestkowe za 50 zł i pestkowe za 30, to mówię, no a może ma jakąś pestkę, chociaż brałem jako bezpestkowe, no ale ja nie wiem.
Wydaje mi się, że może być tam pestka.
Wydaje mi się, no nie, ale to wszystko to jest też. Natomiast zobacz, te systemy akwizycji danych z różnych elementów internetu rzeczy, takich jak chociażby samochody. Słuchaj, ja teraz się uczę, mam aplikację, w której mogę poprzez internet, tak jak wy w domach macie tam jakieś bramy, jakieś inne rzeczy, ja mogę przez aplikację w tym samochodzie, nie wiem, zamknąć drzwi, otworzyć drzwi, jak zostawiłem niezamknięty samochód, tak, nie zamknąłem go z kluczyka, to doszedłem ledwo do domu i już alarm był, samochód jest otwarty, tak. Mogę zamknąć ten samochód z aplikacji, nie muszę schodzić do niego, już sama informacja, że jest te upgrade'owanie systemów, tego wszystkiego, to są łącza, te łącza internetowe są bez przerwy jakby aktywne, można sobie włączyć, wykupić abonamenty na Spotify'a w samochodzie, już nie muszę mieć telefonu, tylko w samym samochodzie, tak, mogę tam, nie wiem, to jest głównie, chodzi o łącze, o to, o przepustowość łącza. Mam swoje konto, ale jak chcę Spotify'a, to oni muszą mi zwiększyć tą kwotę, tak, i można to wszystko, tam jest dużo takich jakby rzeczy, które dzieją się przez internet, ale to jest tylko samochód. Weź teraz całą masę urządzeń, wszystko można podłączyć do internetu. Ty masz tutaj poprzez internet sterowanie tam lampami wszystkim, tak, jakiś intranet, czy poprzez łącza, kto wie, czy ten sygnał nie biegnie przez Szwecję i nie wraca do twoich lamp, czy do
nie,
twojej klimatyzacji.
Nie, tu akurat jest Bluetooth, wiesz.
Tutaj jest akurat Bluetooth, ale
teoretycznie...
Ale teraz jak masz te...
Jakbym kupił jedno pudełeczko dodatkowe, to mógłbym to robić online.
Jak masz tak, jedno dodatkowe pudełeczko, wejście czy zamek do wejścia możesz mieć taki, że jesteś w domu, otwierasz, zamykasz tak jak samochód, swój dom, tak? Jesteś w pracy i mówisz, ojejku, nie zamknąłem, więc zamykam drzwi. Ten sygnał może biec przez Szwecję Znowu,
to
tak?
Być przez Szwecję.
No, no nie wiem dlaczego, ale tak przez Szwecję, bo...
W Szwecji, kurde, znowu nie zamknął.
Znowu, a tam w Szwecji siedzi...
taki kontroler w kształcie klucza i
tak, przekręcają. Tak, taki, siedzi taki karzeł w takim skrzyni i to on jest dla ciebie specjalnie...
Klucznikiem.
Klucznik i mówi...
Gnom.
Mówi, no nie zamknął, ale ja sam z siebie nie zamknę.
W Szwecji to są te trole, nie, trole, karły, nie karły.
Takie mądre trole. No bo dlatego wszystko idzie przez Szwecję.
Dokładnie.
No a ta Szwecja... w cudzysłowie, ta Szwecja to jest, mój drogi, system komputerowy. I teraz niech to będzie stan jakichś urządzeń w twoim domu, niech to będzie mnóstwo czujników, które są tensometryczne na jakimś moście i mierzą, jak samochody przejeżdżają i czy się nie odchyliło bardziej niż tam te 5 centymetrów w budynkach, tak, masa czujników, dymu, wszystkiego, to wszystko jest podłączone
poprzez dane.
A teraz dobrze, to są dane takie. To są pojedyncze dane jakieś liczbowe, tak, o stanie jakiegoś czujnika. Ale teraz weź, mój drogi, weź jakiś taki Pekin czy Wuhan, gdzie praktycznie już się mówi, że nie ma miejsca, którego nie widzą systemy kamer. Gdzie są potężne serwery, które zbierają systemy z kamer, kamer monitoringu. Zresztą u nas też tych kamer jest mnóstwo wszędzie. I te kamery, one oczywiście działają w trybie tam co sekundę zdjęcie czy coś takiego, można to różnie ustawić, ale...
Oj, różnie, no są też takie, które zapisują wideo, tylko potem wiesz jak jest. To,
no
nie,
te
jest
kamery,
to nie jest CSI Miami.
Te kamery,
jak
jesteście w jakimś hotelu, tak, i macie duże lustro na przykład tuż nad łóżkiem,
to tam jest kamera.
To tam na pewno jest nie jedna kamera. I jak jesteście tam, to jutro. W tym czasie na jakimś Juwy tak. Płatne jest transmisja z tego, co robicie. Tak?
I jutro akurat... pozew zbiorowy od wszystkich hoteli. Jak coś, to do Leszka. Ja
ale nie wymieniliśmy żadnego w tym momencie. Chociaż mógł. Nie, no. Znaczy ja sobie, znaczy to jest tak, tutaj tu jest oczywiście to jest taka fantazja związana z tym, że gdzieś tam widziałem ten Silver. Był taki film z chyba Baldwin grał i ta taka aktorka, co zasłynęła tym, że przekładała nogę na nogę i tam ponoć nie miała bielizny. Jak ona się nazywa? Sharon Stone grała w tym filmie i to był film, który opowiadał historię budynku, którego właściciel miał jakby kamery wszędzie. I teraz przenieście to na współczesność, tam to była taka sytuacja bardzo futurystyczna, aczkolwiek już nie niemożliwa. Przenieście teraz sytuację na współczesność, gdzie rzeczywiście kamery są bardzo małe, gdzie rzeczywiście one mogą być wszędzie. Tak naprawdę ja też tutaj siedząc, mamy raz, dwa, trzy kamery, ale kto wie, czy nie dałoby się więcej ujęć i wtedy by to wyglądało bardziej, Braz by miał więcej przycisków.
Może w krześle będziesz miał kamerę.
No, tak.
Takie ujęcie jak siadasz.
Nie, to tak, takie ujęcie jak siadam i czujniki, że pojawia się na przykład taka animacja, że coś tak. Się stało. Tak?
Temperatura wzrosła.
Temperatura wzrosła nagle i czujnik zareagował i od razu animacja została
to
wykreowana.
W biurach by się przydało, jak jest więcej ludzi. Nie?
Wiesz co, zacząłem oglądać teraz, to tak dla was, tak popowo, nowy sezon się pojawił, Black Mirror, i obejrzeliśmy sobie pierwszy odcinek i po prostu straszne to, co się dzieje tam, tak, i te systemy właśnie też związane z tym, w jaki sposób działa, może działać za chwilę system taki właśnie połączeń internetowych z system pewnych aplikacji czy usług, które to usługi dostajesz, ale nagle się okazuje, że kontrakty, które podpisałeś, zaczynają powodować, że musisz, żeby być w pełni zadowolonym z tej usługi, musisz wykupić opcję o jeden wyżej. Nie chcę spoilować, ale tam rozchodzi się o to, że usługobiorcy są zmuszani do wykupowania coraz lepszego abonamentu, po to, żeby nie być dręczonym, tak, żeby, mhm. żeby mieć jakość usług odpowiednią. A to się wiąże tam z pewnymi niby darmowymi usługami medycznymi.
No dobra, ale, no, ale odchodzimy znowu od tematu, nie chcemy tutaj straszyć i tak dalej, tylko chcemy rozmawiać o tych danych. Więc są dane, które są danymi takimi metadanymi opisującymi te rzeczy, które robimy w internecie, są dane ze wszystkich systemów miejskich, z internetu rzeczy i tak dalej. I to jest druga pula danych, które też są olbrzymim zasobem tak naprawdę i też gdzieś przecież muszą być przetrzymywane. Ale idźmy dalej, no. bo są też dane naukowe.
Są dane naukowe i teraz gdy popatrzysz na astronomiczną jakby część tego świata naukowego, nasza jakby wiedza opiera się o informację, która jest rejestrowana przez detektory, różnego rodzaju detektory. Akurat w moim przypadku i to, na czym się znam trochę bardziej niż na pozostałych elementach, to są detektory fal radiowych, czyli anteny radiowe, które generują sygnał i ten sygnał jest przetwarzany, najczęściej próbkowany, digitalizowany. I ten sygnał jest gdzieś albo bezpośrednio zapisywany, a dzisiaj w dobie internetu przesyłany do jakichś systemów przetwarzania tych danych takich zbiorczych. Mhm. Na tym polega chociażby praca rozproszonych systemów odbiorczych. Do nich należy LOFAR, do nich należy SKA, do nich należą też systemy VLBI, tak, te interferometryczne. Zresztą LOFAR jest też częścią interferometrycznego systemu.
Czyli dużo radioteleskopów działających jak jeden wielki.
I teraz tak, pojedynczy LOFAR dzisiaj to jest generowanie sygnału takiego topowego na poziomie jakichś tam, no powiedzmy 4 gigabitów na sekundę na dzień dzisiejszy, tak jak to nagrywamy. Ale za chwilę będzie upgrade systemu i będziemy generować kilkukrotnie większy strumień danych. To jest strumień danych wychodzących ze stacji po obserwacji. To są gigabity na sekundę. To są, macie w domach internet, który ma przepustowość, jak macie bardzo dobrej jakości internet, no to może pod gigabit, tak? To te największe przepustowości, ale jak zmierzycie, to są, jak będziecie speed testem sobie mierzyć, no to tam wam wychodzi tam 200 megabitów na sekundę, 500 megabitów na sekundę, no to przy takiej dobrej, przy słabym internecie kilka megabitów na sekundę, zawsze download jest dużo szybszy niż upload, tak? Co jest też takie dziwne, nie? Mamy sieć, przepustowość, to jest dosyć dziwne. Natomiast, moi drodzy, w tym, że lofarze to jest na poziomie kilku gigabitów i to jest ciągły strumień, bo wy macie taką możliwość, ale tak naprawdę z tych danych ściągacie albo uploadujecie dużo mniej. To są naprawdę dużo, dużo mniejsze prędkości i one są tylko na jakiś tam czas. Po upgrade'ie LOFAR będzie miał kilkadziesiąt gigabitów na sekundę, dlatego musieliśmy już zabezpieczyć urządzenia internetowe, które pozwalają na przepustowość do 100 gigabitów na sekundę. Taka jest przy pojedynczej stacji. Stacji jest ponad 50. W Europie. Więc wyobraźcie sobie, jaka jest przepustowość. Ale to w dalszym ciągu nie jest dużo, bo jak zbierzemy wszystkich użytkowników sieci, no to się dokładnie tyle zbierze. Szczytowo, gdy LOFAR był instalowany 10 lat temu, gdy te wartości były podawane, tam te 4 czy 5 czy 10 gigabitów na sekundę, taka była wtedy możliwość, tak, ta szczytowa, to całe miasteczko akademickie, kortowskie, wiele tysięcy studentów generowało taką jakby szczytowo taką przepustowość internetu. Czyli jeden radioteleskop naszego systemu generował ruch w internecie, oczywiście dedykowanymi łączami, taki jak całe miasteczko akademickie.
A tutaj zobacz, też mam ciekawostkę, to jest, też już pokazywałem ci chyba, taśma z CERN-u.
Tak.
I na taśmie z CERN-u no są zapisane dane po prostu, mm-hmm. czyli zderzanie iluś tam protonów tak naprawdę i na detektorze sprawdzanie mm-hmm. jakichś tam efektów, które to ze sobą niesie, jakichś cząstek, które zostały wyemitowane podczas takiego zderzenia. I zobacz, to jest 8,5 terabajta danych.
Tak.
8,5 terabajta danych. To jest jak ten dysk, który tam jest, nie? I to jest 30 minut nagrywania.
Tak.
Zderzeń. Mm-hmm. Z mocą 13 teraelektronowoltów. No. Więc zobacz, to są zderzenia cząstek pojedynczych tak naprawdę. Znaczy no pojedynczych, no to jest strumień oczywiście tych cząstek, ale tak. to się dzieje tutaj w tym miejscu i mierzone są te dane. A zobacz, ile jest przecież tych danych naukowych w innych eksperymentach gdzieś tam
oczywiście,
robione.
Oczywiście, to jest... Wiesz,
30 to jest... minut data taking, nie wiem, czy z jednego detektora, tak. których też jest przecież kilka w LHC.
To znaczy CERN ma to do siebie, że tam są też potężne systemy komputerowe, które to rejestrują informacje z gigantycznej liczby detektorów, bo tak naprawdę my mówimy o LHC, o tym wielkim torze, w którym są przyspieszane te hadrony. Natomiast tak naprawdę te dwie wiązki hadronów, tam protonów, nie wiem, czy jakichś innych cząstek. Natomiast CERN zaopatrzony jest w detektory, które są gigantyczne. To są mm-hmm. takie no, przypominające wielopiętrowe konstrukcje, maszyny, w których te przelatujące cząstki wywołują jakieś reakcje, które są zmieniane w strumień danych. Mm-hmm. I te dane docierają do systemów, także to właśnie w CERN-ie, żeby poradzić sobie z tą gigantyczną ilością danych, zaczęto stosować systemy rozproszone. Najpierw na bazie dziesiątek czy setek komputerów PC. No dzisiaj oczywiście te systemy rozproszone są dużo bardziej zaawansowane, ale ostatecznie te dane po przetworzeniu, po skompresowaniu, przepuszczeniu przez odpowiednie oprogramowanie dają takie ilości informacji ostatecznej. U nas to są gigabity na sekundę. To jest mniej więcej takich surowych danych z jednego eksperymentu, lokalnie, z jednego teleskopu, około 1 terabajt na godzinę. Tyle mniej więcej zapisujemy danych takich surowych, ale my oczywiście od razu je przetwarzamy, żeby nie marnować miejsca, no bo to są, byśmy zapełnili te dyski natychmiast, tak? 24 tera na godzinę. No to zobacz, jak mało mamy miejsca, wiem, pół peta, no to jest pół peta, no to tam na parę, na miesiąc, tak by się zapełniło wszystko.
Pół peta.
Tak, pół peta.
Ale słuchaj, to rozumiem, że większość tych danych to jest jakiś szum po prostu, który też został zarejestrowany?
Nie, większość tych danych, tak, to jest, no ale w tym szumie są dane właściwe i to
musi zostać... Po odsianiu z tego szumu zostają te dane, które potem
to uwieczniacie. Znaczy przede wszystkim tak, my z tego strumienia danych przetwarzamy ten strumień danych tak, żeby nadać mu po pierwsze odpowiedni format, wyizolować te dane niejako... To nie jest tak naprawdę kompresja, tylko to jest jakby te dane są próbkowane bardzo, bardzo często. Tam jest próbkowanie 200 milionów próbek na sekundę. To jest najpierw zmieniane w troszeczkę inny rodzaj próbkowania, w troszeczkę inny rodzaj sygnału. Potem w przypadku choćby pulsarowych danych ten sygnał jest przepuszczany przez taką no, transformatę Fouriera, która jakby układa te kolejne pulsy, wyławia z tego, dodaje je do siebie. Także ostatecznie mamy z jednego tera na godzinę zostaje nam tam kilka giga na godzinę, tak? Czyli kilkaset razy mniejsza objętość jest zapisywana na dysku. I to jest jakby, to jest ta nasza rzecz. I tak samo jest i przy innych instrumentach. Natomiast to, co jest istotne, to, że my na przykład produkując te surowe dane, je wysyłamy do naszych serwerów albo do Holandii przez internet z taką prędkością. Wszystkie inne teleskopy do Holandii wysyłają z taką prędkością te dane i w ten sposób generują bardzo duży ruch w internecie. I Lofar to jest tylko Pathfinder, taki, to jest tylko instrument, zresztą bardzo dobry, który wytyczył jakby drogę dla innych instrumentów, no przede wszystkim dla Square Kilometer Array, który już od wielu lat jest realizowany i teraz już wreszcie jest finalizowany, czyli już te elementy, te kolejne anteny są układane. I jak wiesz co, jak były te infografiki też przygotowane, to one tak działały na wyobraźnię. Ilość informacji, które to na dzień dzisiejszy, które SKA będzie generować jako ten wrzut do internetu, szacuje się, że będzie około 10-krotnie większa niż cała pozostała ilość informacji krążących w internecie. To jest niewyobrażalne, bo mówiliśmy na początku, zobacz, o tych danych, jak te jedynki i zera krążą, jest ich tak dużo, a tu się okazuje, że ten instrument, który jest zamontowany w Australii i w Afryce Południowej, że jeden instrument, taki rozproszony, który będzie posiadał no, dziesiątki tysięcy detektorów, ale ten jeden instrument astronomiczny będzie generował 10 razy więcej zer i jedynek wpuszczanych do internetu.
Niż cały internet obecnie.
To jest po prostu niewiarygodne.
Mind-blowing.
I teraz te dane trzeba będzie w jakiś tam sposób przetwarzać. Więc kolejny problem. No oczywiście poradzono sobie z tym. Te rozproszone systemy, do których będą kierowane te dane, przetwarzane częściowo, potem do innych systemów, kolejny etap przetwarzania po to, żeby powiedzmy taką dyskietkę, no ale na minutę, a nie na pół godziny, tak, zapisać. I teraz to, co jest, no niestety, chyba na koniec, taką smutną prawdą w tym astronomicznym świecie, ale też w każdym innym. Może chyba najmniej w tym YouTube'owym, bo tam nawet te filmiki, te takie najmniej popularne, ale zawsze parę wyświetleń mają, tak? A w astronomii i w innych naukach jest niestety taka sytuacja, że te dane są automatycznie jakby przetwarzane, zapisywane na dyskach i potem po te dane niestety sięgamy no, tylko w kilkunastu procentach maksymalnie. Dzisiaj w wielu już aspektach nauki tworzone są algorytmy, które mają je jakby wstępnie opracowywać i selekcjonować pod kątem przydatności. Zobacz, takie systemy...
Czyli modele trenowane na tych właściwie tak, na przykład tak. danych.
No my dzisiaj też u nas przetwarzamy, no to nie jest sztuczna inteligencja, tylko pewne programy, które przetwarzają te dane, wizualizują je, także ja na przykład nie muszę już teraz siedzieć przy komputerze, wczytywać wszystkiego i patrzeć, tak, i wydawać wyrok. Te dane są przydatne i przerzucam je do katalogu, będę nad nimi pracował, a te... zostawimy, nie są mi przydatne, ale mogą się przydać później. Ja już mam całą jakby macierz tych obrazków, tych jakichś wstępnych rezultatów i mogę powiedzieć te i przerzucam je, tak? I to, co kiedyś mi zajmowało cały dzień, dzisiaj mogę zrobić w ciągu 10-15 minut. To są, ale to musi pójść jeszcze o krok dalej, że programy nie tylko mi to same zrobią i same zweryfikują i na bazie tego, co ja zadecyduję, za miesiąc czy dwa sztuczna inteligencja już powie, już mi nie jesteś potrzebny, bo to ja zadecyduję, ale kolejny krok, to co wybiorę, czyli sztuczna inteligencja, to dalej zostanie przetworzone i zostaną przygotowane już jakieś dane stricte naukowe, z których ja tylko wyciągnę wnioski. Pewnie za chwilę sztuczna inteligencja wyciągnie wnioski i przygotuje...
I dlatego musi mieć jeszcze jeden feature,
tak.
Czyli potrafić zrobić ci drinka z palemką, żebyś ostatecznie został przynajmniej z drinkiem z palemką.
Czyli ja jako naukowiec i będzie wtedy w publikacji... publikacja przygotowana przez sztuczną inteligencję i na ostatnim miejscu ten, który kiedyś był na pierwszym, tak?
Trochę tak to właśnie wygląda. No, ale to pokazało, znaczy ten odcinek myślę pokazuje, jak mnóstwo danych tak naprawdę my produkujemy, a jak mnóstwo danych jest ukrytych przed nami przecież, no bo przecież też nie obserwujemy całego kosmosu, więc to jest coś po prostu
niewyobrażalnego. Jak dużo danych przechodzi, gdy bo zobacz, te dane, ja nie wiem, czy to jest prawdą, czy nie, bo ale tam oglądam, szczególnie tam kwestia jest tych takich YouTube'owych programów związanych z polityką, z sytuacją gospodarczą, geopolityką, i tam niektórzy mówią, że muszą używać odpowiedniego słownictwa, bo inaczej automatyczne algorytmy coś tam... Tak. I ty też chyba się borykasz z jakimiś tam problemami.
No, każdy tak ma.
To oznacza, że te treści nie są tylko biernie przetwarzane i zapisywane na dyskach po to, żebyście wy klikając mogli je obejrzeć, ale też jakieś systemy oparte o maszynowe nauczanie, tak, czy o sztuczną inteligencję, analizują te treści i wstępnie decydują o tym, że coś się nada, czy nie. No,
czyli,
wyławiają
czyli
jakieś słowa.
Te metadane, o których mówiliśmy.
Tak.
No dobra, słuchajcie, moi drodzy, także mam nadzieję, że nie zakręciło wam się w głowie od ilości danych, które gdzieś tutaj dzisiaj padły. Bądźcie mądrymi szopami, wybierajcie na waszą tą pokrywkę od śmietniczki tylko co lepsze kąski. Tego wam życzymy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki serdecznie, że jesteście. Do zobaczenia.
Myślę, że jesteście tymi mądrymi szopami i tak niech zostanie.
Otóż to.
Grunt, że wybieracie Pop Science.
Dokładnie. Cześć.